Bo mówisz, że...
Mam od początku odpowiedzieć?
No, że jest bajka, tak? O dwóch...
Tak, że czytałam świetny artykuł, który opowiada bajkę o dwóch zespołach designowych, dwóch zespołach UX-owych. I bajka zaczyna się od tego, że jest sobie firma technologiczna, która po wielu perypetiach nieudanych produktów nabywa takie zrozumienie, że potrzebuje jakiegoś zespołu UX-owego. Inne firmy mówią, że to jest super, nam to przyniosło sukces, no i właściciele tej firmy zaczynają wierzyć, okej, to w takim razie może to jest nasz problem na rynku, że teraz wszyscy mają, my nie mamy, to my też sobie zróbmy zespół UX-owy. I tu nasza historia się rozdziela na dwa paralelne wszechświaty. To znaczy w jednym z tych wersji tej bajki firma zatrudnia sobie mały zespół, a w drugiej wersji tej bajki firma zatrudnia sobie duży zespół.
Czy to jest bajka oparta na faktach?
To jest sama jestem ciekawa, ale dostrzegam w niej tyle prawdziwości i swoich własnych obserwacji, że jak w każdej bajce są tam dobre toposy.
No dobra, i co?
No jest team S, czyli team small, mały, i team L, team large. Tak? I to się dzieje w dwóch równoległych rzeczywistościach. I mała... jeszcze jest jedna dodatkowa różnica pomiędzy tymi zespołami, to znaczy mały zespół ma szefa, tak to nazwijmy, czy właściciela produktu, bo to jest istotne, który z nimi pracuje, który bardzo stawia na to, na integrację. To znaczy dla nich najważniejsza jako zespołu, czy dla tego team leada, jest, żeby zespół się integrował z firmą. I firma jest jak najbardziej, zespół jest najbardziej rozproszony, jest mało ludzi, ale działają blisko z deweloperami, z marketingiem, jakby z całą firmą tam wnikają i się miglują. Chodzą z ludźmi na lunch z różnych zespołów, tam poświęcają dosyć dużo czasu na pokumplowanie się, zrozumienie, co robią inni. No i to ma swoje minusy, no bo przez to są, powiedzmy, mniej produktywni, mają, jakby działają wolniej, mają poczucie, że zawsze jest ich za mało, pracy jest za dużo, więc zespół jest, ma dość dużą presję na sobie, bywa, że jest bardzo sfrustrowany, ale jest blisko, jakby wchodzi w tą firmę miękko. A zespół duży, ponieważ jest duży...
Jak duży to jest duży zespół?
No właśnie, to jest taki, który ma w swoim zespole już specjalistów z różnych dziedzin. To nie są tacy...
Czy to jest unicorn? Czy to jest visual designer, researcher, interaction designer?
No, bardziej w ten sposób, że tutaj jest specjalista od contentu, specjalista od wizualu, specjalista od architektury osobno, bo jest na tyle liczny ten zespół, że można sobie na to pozwolić. O, i zapach pierogów do bajki. I ten zespół ze względu na swoją dużą budowę i liczebność, on jest taki bardziej ekskluzywny, tak to nazwijmy. To znaczy, że buduje mury wokół siebie. Nie specjalnie, tylko po prostu jako efekt, bo jest utrudniona komunikacja, więc designerzy skupiają się na komunikowaniu między sobą, tworzeniu strategii między sobą, utrzymywaniu tych projektów między sobą, dzielenia się. Jest jedna osoba, która jest do komunikacji zewnętrznej z resztą firmy, a designerzy jakby działają wewnętrznie. No i efekt jest taki, że designerzy czują się komfortowo, ale firma nie przyjmuje tych projektów tak dobrze, w sensie reszta firmy. I designerzy czują się komfortowo, dlatego że mają wokół siebie zbudowany taki mur, no i wewnętrznie sobie sarkają na to, jak beznadziejna jest reszta firmy, że nie rozumie ich projektów.
Oczywiście.
A projekty też nie są realizowane tak dobrze, bo nikt nie rozumie w pełni wszystkich szczegółów tych projektów, tak? Dokumentacja jest zawsze niewystarczająca i co najgorsze, czas trwania projektów jest super wydłużony względem tego teamu S.
W sensie, że długo ci UX-owcy dochodzą do rozwiązań, tak?
Tak, no bo mają researchera, który się musi zaplanować, potem robi badania, robią ładne, dobre procesy, potem sobie to badają, konwertują, jakby jeszcze, a tutaj czas dla człowieka od contentu, a tutaj czas dla człowieka od wizualu, no i po prostu te projekty, i jeszcze musi być czas na koordynację tych zespołów, tak, one muszą się, znaczy tych ludzi w zespole.
To brzmi jak agencja zewnętrzna.
Taka wewnątrz firmy, ale agencja, tak, taka... Dokładnie. I bardzo mi się podobała ta bajka, bo pokazuje takie proste mechanizmy, w sensie zależności.
Czekaj, ale to nie jest koniec bajki.
To nie jest koniec bajki, ale ta bajka nie rozstrzyga konkluzywnie, co jest lepsze. I to jest właśnie fajne w tej bajce.
Czy ktoś umarł? Czy coś spłonęło?
Nikt nie umarł. Ale jeszcze jest ta różnica... No, to nie jest tak, że chcę wskazywać, które rozwiązanie jest lepsze, bo żadne nie jest lepsze. Jest, i to jest dobre, i to jest dobre, i to jest złe, i to jest złe. Bo jakby wszystko ma swoje dobre i złe strony. Mhm. Natomiast jest jeszcze taki, tak naprawdę o sukcesie w ogóle któregokolwiek z zespołu wcale nie decyduje finalnie ani ten rozmiar zespołu, ani to, jak pracują, ani to, czy budują mury wokół siebie, czy są bardziej integracyjni. Mhm. Tylko ta reszta firmy i ta kultura firmy, w której ten zespół się znalazł.
Czy właśnie zrzuciliśmy całą odpowiedzialność na powodzenie projektów na resztę?
I to jest niesamowicie, i to jest, znaczy wszyscy o tym wiemy, ale to jest takie dla mnie oświecające, że strasznie się nie docenia, znaczy nie docenia się, albo się próbuje wziąć więcej odpowiedzialności na siebie niż można. My zespoły UX-owe. A chociażbyśmy stawali na uszach i właśnie robili, czy małe zespoły, które są super zintegrowane ze wszystkimi, poświęcają czas, ale za to, tak, są przeciążone i nie dostarczają tylu rozwiązań, bo jest za mało ludzi i tak dalej. A z drugiej strony, gdybyśmy tworzyli wielkie zespoły, które mają wszystkich specjalistów, robią perfekcyjne projekty, no ale przez to są taką wewnętrzną agencją, trochę bardziej odizolowaną, bo tego już wymaga większa konieczność komunikacji wewnętrznej między specjalistami UX-owymi i zgrania tego z resztą firmy, to jeżeli ta reszta firmy nie jest odpowiednio przygotowana i nie ma ludzi, którzy są odpowiednio przejęci swoją rolą jako właściciele produktu, to nic nie zmieni. Możesz być takim zespołem albo takim zespołem, ale finalnie ten produkt wcale nie będzie dobry. Możesz mieć świetny zespół i na końcu fatalny produkt. I możesz mieć świetny zespół UX-owy z świetnym pomysłem UX-owym i na końcu fatalny produkt.
Wiesz co? To zaczyna brzmieć trochę tak, że o ile sama jako CEO albo nie wiem, szef, inwestor, whatever, nie jesteś nastawiona i podjarana, że będziesz robić produkt, i że chcesz go zrobić, i że masz wizję i tylko potrzebujesz ludzi i dostarczysz im wszystko, czego potrzebują, że dopóki nie ma takiego spinacza, to nie ma sensu podejmować w ogóle trudu. Jest tak dużo problemów na poziomie samego tego, czy UX-owiec sobie radzi dobrze ze wszystkim, czy ma odpowiednio duże wsparcie zespołowe oraz czy w tej organizacji rzeczywiście się odnajduje, to bez jakichś, mam wrażenie, ale chyba, że świetnie ktoś w ramach UX-u buduje również relacje międzyludzkie i na przykład potrafi wzbudzić w innych częściach firmy chęć do tego, żeby wspólnie to budować i lepiej się rozumieć. Nie wiem, po prostu...
Ale nie jesteś w stanie jako jedna osoba zmienić całej firmy, jeżeli nie masz sojuszników.
Nie oglądała filmów amerykańskich. Oczywiście.
Okej, to się zdarza w filmach amerykańskich. Ale
nie w filmach amerykańskich. W filmach,
tak. Znaczy... W filmach może to też się gdzieś pojedynczo zdarza, ale powiedziałabym, że nie słyszałam o takiej prawdziwej historii, żeby tak się stało.
Że jedna osoba odmieniła wszystko.
Poza marketingowym bullshitem, że oto mamy naszego guru i on zmienił nasze życie.
No to ciekawe. Nie wiem, tak myślę sobie o tym też w kontekście na przykład całego tego problemu wybierania rzeczy, którymi chcemy się zajmować, albo definiowania swojego, no nie wiem, są te przysłowiowe że ktoś wpada na pomysł i wydaje mu się, że ten pomysł jest wart miliard dolarów i on będzie go teraz realizował, chociaż ten pomysł nie dotyczy jego grupy etnicznej, jego problemów codziennych. To cały case Afryki. Mnóstwo zmotywowanych ludzi jedzie rozwiązywać problemy biednych ludzi żyjących w Afryce, nie posiadając w ogóle żadnego kontekstu tego, jak tam to wygląda. Moja ulubiona opowieść o tym, jak wszystkie hipopotamy zjechały się do nowo powstałego centrum botanicznego, w którym hodowano pomidory. Z jakiegoś powodu ludzie nie hodowali pomidorów w idealnych warunkach. Nikt nie wiedział dlaczego, nikt się nie zapytał dlaczego. Zainwestowali kupę hajsów w wybudowanie infrastruktury i wyhodowanie pomidorów, po czym hipopotamy zleciały się z całej okolicy i zżarły wszystkie plony. Jakby trochę odszedłem od tematu, natomiast myśl stoi za tym taka, że o ile nie jesteś człowiekiem, który wie, gdzie są hipopotamy i wiesz, jak robić te pomidory i wiesz, dlaczego chcesz je zrobić i to jest nie taki cel czysto finansowy, ale też masz jakąś motywację wewnętrzną za tym stojącą, na zasadzie budowania legacy albo no nie wiem, ulepszanie życia ludzi wokół siebie czy coś takiego, to nie ma sensu zabierać się za projekt. Czy to jest słuszna myśl? Czy ludzie tylko powinni być super zmotywowani, mieć kontekst i zasoby i tylko wtedy można robić projekty? Czy zdarzy się przez przypadek? W sensie inaczej, bo może to jest tak, że po prostu raz na jakiś czas coś wyjdzie po prostu, bo tak, no.
I pewnie tak jest. A to pod kątem mojego postanowienia noworocznego, żeby nie wciskać nieprzygotowanym organizacjom rozwiązań, na które nie są gotowe. Nawet chociażby one im zrobiły bardzo dobrze w teorii, chociażby się wydawało, że to jest rozwiązanie ich problemów. Po pierwsze, kultura organizacji i dopiero jak organizacja jest gotowa, to wtedy warto cokolwiek zaczynać robić. Można to przenieść na całe społeczeństwo, że społeczeństwo musi być gotowe na przyjęcie jakichś rozwiązań i to są produkty. Tylko jak to dobrze sprawdzić, czy społeczeństwo jest gotowe i jak tak naprawdę...
Polskie społeczeństwo jeszcze na nic nie jest gotowe. Jesteśmy wciąż ofiarami postkomunistycznego humoru i nastrojów.
No to jak zrobić zmianę społeczną?
Poczekać na kolejne pokolenie. W sensie wychować kolejne pokolenie.
Ja wiem, że można to zrobić aktywnie, natomiast
znaczy, trzeba aktywnie wychowywać, budować świadomość i wychowywać nowe pokolenie. Natomiast nie jestem fatalistą, ale wydaje mi się, że jesteśmy bardziej obciążeni tym myśleniem, że kiedyś było lepiej, albo że teraz to wszystko jest skomplikowane i bez sensu, kiedyś było prosto. Jesteśmy to i widać to po... Nie chcę wchodzić na tematy polityczne, ale nawet sama kwestia tego, kto jest za dystrybucją pieniędzy w konkretny sposób w naszym państwie i co komu odpowiada bardziej, że widać, że jest duży potencjał takich rozwiązań populistycznych, to znaczy, że ludzie po prostu oczekują, że coś będzie im dane i że to im pasuje i że chcą takiego rządu, spoko. Jakby nie mam z tym problemu, że ci ludzie tak chcą. To jest wynik jakiegoś myślenia, jakiegoś planowania swojego życia, jakichś oczekiwań, które się ma i jakiegoś poczucia swoich możliwości. To jest wynik tych wszystkich rzeczy. I to trzeba zmieniać bardziej, myślę, niż obecną politykę. Na przykład wydaje mi się, że bardziej wartościowe byłoby budowanie w ludziach poczucia, że mogą coś zrobić, czy mogą coś zmienić, czy mogą się łatwo czegoś nauczyć, że to nie jest takie super odległe.
A myślisz, że państwo to jest taka duża firma?
Nie. Nie. Państwo? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dla mnie państwo kiedyś to była taka struktura biorąca na siebie odpowiedzialność za prawne funkcjonowanie jednostek. Czyli możesz używać tej waluty, my zabezpieczamy to, że ona ma jakąś wartość. Możesz na tych prawach zawierać umowy z innymi ludźmi, my zabezpieczamy to, że te umowy mają znaczenie, bo mamy militarię i policję i te siły funkcjonują w taki sposób, że ty możesz czuć się bezpiecznie. I to było spoko i to bardzo był taki blockchain, to był wtedy, powiedzmy, państwo to był blockchain. I dlatego państwa obecnie zagrożone są tym, że mamy narzędzia do tego, żeby wykluczyć je w ogóle. One nie powinny być potrzebne finalnie.
zastąpić państwa blockchainem.
Może nie blockchainem. I też jest dużo krytyki już tego blockchaina. To, co jest ciekawe, to państwo dla mnie jest tylko formalnym zabezpieczeniem prawa. Bo ma newsy, bo ma, w sensie kontroluje przepływ informacji, kontroluje ustawodawstwo i prawo, kontroluje policję i kontroluje wojsko.
A w jaki sposób kontroluje newsy, informacje?
No masz telewizję publiczną i ona wpływa na dużą część społeczeństwa i buduje świadomość tego, jak sprawy wyglądają, jak należy myśleć. I to wszystko składa się na państwo i państwo jest po to, że ja płacę jakiś haracz za to, że mogę kupić mieszkanie i wiem, że będę miał prawo do tego mieszkania do końca istnienia państwa, tak naprawdę. Przy rozkładzie państwa, jak rozumiem, te wszystkie, gdyby ktoś wjechał i nie wiem, jak to wyglądało w czasie wojny, ale podejrzewam, że jak doszło do rozbioru Polski, to te prawa majątkowe nagle stały się takie trochę krzywe. To znaczy ci, którzy mogli odwołać się do jakiejś instancji wyższej, wiedzieli, że jest taka możliwość, to pewnie tak robili. Ci, którzy nie zostali wywiezieni do obozu, to raczej nie zgłaszali formalnych sprzeciwów.
No rozumiem, że po to są takie instytucje bardziej wyższego rzędu typu Unia Europejska, które teoretycznie gwarantują, że
teoretycznie
istnienie państw poszczególnych.
No ale to jest takie metapaństwo trochę, nie? Nabudowywanie praw na sobie trochę jest słabym pomysłem. Tak jest świetny przykład Kacper, w sensie przykład. Kacper Lateski zrobił kiedyś taki wykład o przyszłości, o tym, jakie to wszystko się robi dziwne i że ta dziwność jakoś wchodzi w nasze życie dosyć intensywnie. I podawał przykład takiego eksperymentu, że jeden typ w sensie wrzucał na YouTube'a film ze swoim nagraniem, ściągał go i wrzucał ponownie i zrobił tak 1000 razy i po 1000 razie w ogóle nie było rozpoznawalne, że to on. Ani audio, ani wideo nie było rozpoznawalne, po prostu obniżasz jakość za każdym razem. I mam wrażenie, że z prawem tak jest, że jak masz prawo lokalne, na przykład osiedlowe, na które nakładasz prawo dzielnicy, na które nakładasz prawo miejskie, na które nakładasz prawo gminy, na które nakładasz prawo państwowe, na które nakładasz prawo europejskie, na które nakładasz prawa człowieka, że nagle ta myśl, że my chcemy, nie wiem, czuć się bezpiecznie i nie deptać trawników, deformuje się kompletnie i jest nierozpoznawalna już na tym poziomie high levelowym. I że, no tak, ale to skomplikowany temat, na którym też nie znam się za dobrze. Mam po prostu jakieś odczucia w związku z nim.
Zapytałam cię, bo miałam taką rozkminę, usłyszałam taką opinię, że gdyby państwo było zarządzane jak dobra firma, w sensie powinno być takie super kapitalistyczno zarabiające na siebie.
Oj, come on, wiemy, że to w sensie to jest tak idealistyczne, nawet nie idealistyczne, to jest cyniczne podejście. Może nie wiadomo, że firmy i w 500, jak to się nazywa? Jesus.
Forbesa? Mówiliście Forbesa?
Tak, w 500 Forbesa, nazwijmy to tak. Mhm. Forbes 500. Te firmy, nawet te duże, które się wydaje, że one nigdy nie umrą, po prostu odchodzą w niepamięć. To byśmy zakładali w takim razie, że dobrze funkcjonujące państwo musi po prostu poddać się rynkowi i zamknąć się, jeżeli inne państwa po prostu radzą sobie lepiej? No nie.
I tu była taka dalsza konsekwencja tego, to znaczy, czy państwa tak naprawdę są takimi samymi graczami na rynku, jak duże korporacje międzynarodowe. To znaczy, jaka powinna być relacja pomiędzy na przykład Googlem a Chinami? Google, bo to konkretnie chodziło o ten przykład. Czy to może być relacja biznesowa i my nie możemy tego oceniać moralnie?
Ja bym się spodziewał, że relacja powinna być militarna. To znaczy Google powinien zbudować swoje czołgi i najechać Chiny, żeby wszyscy mogli tam swobodnie korzystać z Google'a.
Ale to ciekawe, bo zarzut był dokładnie odwrotny. Jest taki kanał, mogę zareklamować kanał na YouTubie?
Oczywiście.
Ulubiony kanał mojego męża, China Uncensored, tak to się chyba nazywa, w którym jest taki super, super fajny człowiek, który śledzi poczynania Chin. I cała historia z Googlem i z Chinami zaczęła się od tego, od tweetu Donalda Trumpa,
tak,
który zatweetował swoim tweetem z biodra, jak to ładnie zostało określone, że Google wspomaga militaria chińskie zamiast militariów amerykańskich i że to jest niedopuszczalne. I China Uncensored zaczęło to drążyć, ten temat, i okazuje się, że no, tam jest dużo kontrowersji wokół tego, że Google skreślił ze swojego manifestu tego, że kiedyś tam było, że Google can't do evil things, czy tam can't be evil. Skreślili to. Już tego nie ma. I zaraz potem nawiązali współpracę z Chinami.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale to się wydarzyło?
Tak, tak, naprawdę. To jest fakt.
Ale to było taki średnik z nawiasem? Takie wink, wink?
Nie, no, każda firma ma swój jakiś taki manifest.
Czy pogodzili się z tym, że są po prostu złą korporacją?
Uznali, że ten zapis nie jest im potrzebny, że to już nie jest... Właściwie do końca nie pamiętam, jak oni to tłumaczyli, ale chodzi, najważniejszy jest ten fakt, że założyciele Google wpisali ten element, że can't do evil things, czy tam can't be evil, jako bardzo istotną część DNA tej firmy,
tak,
które zostało przez nowego CEO i nowy zarząd usunięte. Mhm. Uznali, że inne rzeczy są
komplikuje
ważniejsze.
Biznesy, po prostu.
Nie, komplikuje. I Google zakupił zakupił firmę azjatycką, która jest powiązana z partią komunistyczną bezpośrednio. To jest bardzo ciekawe powiązanie. Polecam swoją drogą sobie poszukać i prześledzić to powiązanie. Natomiast dla mnie z tej całej historii nie chodziło o tą, o ten, ten skandal.
Nieważne, niech Google robi co chce.
Nie, nie. Ja się zaczęłam zastanawiać nad tym, że Google uważa, że to jest relacja biznesowa i po prostu chcą zarabiać pieniądze. Otworzyli w Beijing bardzo duże centrum rozwoju sztucznej inteligencji. Bo tak było im wygodnie i tak im to się biznesowo spinało, bo to jest jedyne miejsce, w którym nie mają problemu z dostępem do gigantycznej ilości danych osobowych, co jest ograniczone i w Stanach, i w Unii Europejskiej. Tak. Tak? Więc było im to potrzebne do rozwoju, zrobili to. Myślenie stricte biznesowe. Mhm. Tak? Chiny, jest im to potrzebne, bo chcą wykorzystywać wyniki tych badań w swoich innowacjach technologicznych, co się równa innowacjach militarnych. Mhm. Pasowało im to biznesowo, zgodzili się, tak? Jakby korzyść biznesowa po dwóch stronach.
Tak.
Relacja pomiędzy państwem a międzynarodową korporacją. Czy to znaczy, że możemy postawić
amerykańską międzynarodową korporację.
Tak, o korzeniach amerykańskich, tak. Korporacją. Więc pytanie, czy to jest ten moment, w którym możemy postawić znak równości, bo wcześniej taka historia podobna była Cisco na przykład. Czy możemy postawić znak równości pomiędzy korporacjami a państwami?
Szczerze, Joanna...
to już przesadziłam z głębokością tematu.
Wiesz co, mam na to kompletnie szczerze mówiąc. Nie znam się na małych miastach w Polsce, natomiast
do czego dąży moje myślenie?
Globalny kontekst tej sytuacji jest zupełnie nieadekwatny do problemów ludzi w Polsce. Gdzie są nasze data center, gdzie możemy przeliczać?
I to nie jest do końca prawda, bo to rozkmina ma pewno dalsze konsekwencje na mniejszą skalę. Bo
przepraszam, ale muszę to powiedzieć, bo to jest właśnie gadka o artificial intelligence i data center, i zbieranie big data i tak dalej. Śmiałem się wczoraj z kolegą z pracy z tego, że nie jesteśmy w stanie wciąż wejść do salki konferencyjnej i bez problemu połączyć się z drugim człowiekiem. Także gdyby Google mógł przestać kombinować, jak tutaj dogadać się z Chinami w różnych celach, a stworzyć rozwiązanie, które pozwalałoby na podłączenie się bez żadnego kabla, po prostu wchodząc do pomieszczenia, do kontaktu, rozmowy konferencyjnej z inną osobą gdzieś w innej części tego budynku lub w innej części tego miasta, to by było naprawdę super. W sensie data centers super, ale weźcie wreszcie ten problem z salkami konferencyjnymi, bo to jest...
I to jest właśnie moja dalsza część myślenia, Kasper, bo to jest konsekwencja. Aha. Bo teraz, jeżeli te korporacje, można postawić znak równości pomiędzy tym, jak funkcjonują wielkie państwa i jak funkcjonują wielkie korporacje, to oznacza, że możemy pewne wzorce funkcjonowania jednych i drugich i problemy, i z czego się biorą te problemy, przenieść z jednego miejsca na drugi. To znaczy, dlaczego my w Polsce się zastanawiamy nad problemem deficytu budżetowego w wielkości iluś tam miliardów, biliardów chyba, nie pamiętam, a nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego nie jest naprawiona dziura w chodniku. Rozumiesz, to jest to samo przełożenie, kiedy ty mówisz, dlaczego Google zajmuje się sztuczną inteligencją i wielkimi data centrami w Chinach, zamiast wymyślić proste rozwiązanie na połączenie dwóch kabli.
Znaczy, ja szanuję to, że się tym zajmują i spokojnie to robią. Najwyraźniej jest to bardzo opłacalne, więc warto się tym zająć.
No i tutaj
natomiast
jest...
ja mam innego rodzaju problemy i te rozważania, czy to moralnie jest ok, czy nie, może to jest oznaka zepsucia. Może to jestem po prostu takim grzybem obrastającym manifest społeczny. Natomiast trudno. Nie jestem w stanie zatrzymać relacji Google'a z Chinami, ani tej antyutopii, która się pojawiała w powieściach fantasy, które czytam od dzieciństwa, że świat będzie rządzony przez 5 największych korporacji i nie ma przed tym ucieczki i wiążą się z tym bardzo realne zmiany w funkcjonowaniu społecznym. To znaczy, albo jesteś członkiem jednej z tych korporacji i masz związane z tym benefity, albo jesteś pariasem wyrzuconym na skraj społeczeństwa, który nie chce się przypisywać do żadnej z tych grup. Zabijamy innowacje i zabijamy jakichkolwiek zmiany, bo te 5 firm dobrze sobie radzą i nie zagrażają sobie, więc żyjemy w paradoksalnie idealnym świecie, gdzie nie ma się czego obawiać.
Ale to jest już moment, w którym firmy przejmują rolę państwa, bo wygryzają państwa.
No, na pewno to się wydarzy, bo funkcjonują skuteczniej niż samo państwo.
Być może.
Po pierwsze, nie muszą przejmować się, w sensie muszą przejmować się tylko tym, czy utrzymają konsumentów, ale nie muszą się przejmować tym, czy ci konsumenci utrzymają sami siebie. W pewnym sensie, dopóki nie wyjdą im te problemy, które my mamy, czyli a co z tym, jeżeli twój konsument przestaje być ważny dla ciebie w wieku 22-26 lat, kiedy jest super wydajny i chętnie rezygnuje z commodities na rzecz twojego luxury, a co jeżeli musisz utrzymać go przez całe życie i jeżeli umrze w wieku 47 lat, to twój produkt się nie zwróci i wtedy no trudno, umierasz razem z całą rzeszą 47-latków, którzy nie wykupili ubezpieczenia. Jakby państwa mają trochę bardziej długoterminowe problemy niż wypuszczenie telefonu za rok, no, który ma trochę lepszą kamerę.
A z drugiej strony mają te same problemy skali, co gigantyczne firmy, albo może odwrotnie, gigantyczne firmy zaczynają mieć problemy skali, które mają państwa.
Tak.
I to, że w Polsce nie potrafi się przyjąć na przykład projekt cyfrowy, albo nie możemy się doczekać dobrego ePUAP-u. No, rozliczenia podatku się podobno doczekaliśmy w tym roku. Zobaczymy, jak to przejdzie.
Nie doczekaliśmy się, bo na samym starcie były jakieś problemy z tym, że były za słabe serwery czy coś tam i wywaliło system.
Mój ulubiony temat ePUAP, jakby koszmarny system. Maria. No więc dlaczego nie jesteśmy w stanie zrobić tego dobrze? Tak? To jest problem skali i to jest problem, nieprzygotowania skali. I
Joanna,
kultury.
To jest problem kolesiostwa, nie skali.
Nie, to jest problem kultury organizacji i kultury użytkowników, którzy być może duża ich ilość nie jest na to gotowa. I
widziałaś ePUAP?
Widziałam ePUAP. I osobnym tematem jest to, jak on jest źle zrobiony, czy być może źle zaprojektowany.
On jest zrobiony według, mam wrażenie, notatek prezesa, który został przekazany w jakimś skoroszycie na spotkaniu...
I to jest problem kultury organizacji.
W najwyższej wieży, na najwyższym szczycie, whatever.
I to jest dokładnie problem kultury organizacji. I choćby najlepszy zespół UX-owy się za to zabrał, to jak zaczną w to wchodzić osoby, które mają tendencje autorytarne, tak, i działają jak mewy, albo jak hipopotamy z naszych ulubionych UX-owych zwierzątek, to nic z tego projektu nie będzie. Więc może zanim zaczniemy bawić się w robienie produktów cyfrowego państwa, to powinniśmy bardzo dużo zainwestować w zmianę kultury organizacji tego państwa, czyli ministerstw, czyli wszystkich osób, które w tym projekcie mają uczestniczyć. I to się odnosi tak samo do firm.
Stakeholderów?
Albo
myślałem
odpowiednio.
O tym, myślałem o tym.
To ograniczyć.
Wiesz, co fajnie przekształciło... Muszę się zastanowić, co przekształciło. O, na przykład w branży filmowej bardzo fajnie działa to, że masz różne platformy do oceniania filmów. Ten film zrobił 1 000 000, jest oceniany przez użytkowników na 80%, a potem masz opinię użytkowników, która jest sumowana na 40% fajności filmu. Jakby chodziło mi o to, że takie platformy, tak samo jak Reddit, był taką platformą bardzo długo, gdzie treści były promowane przez to, że dana liczba użytkowników zobaczyła i pomyślała, aha, one są jednak fajne, upvote. I takie proste systemy społecznego głosowania pozwalają ci w prosty sposób przefiltrować lepsze i gorsze treści. To ma pewne ryzyka, oczywiście, niesie ze sobą. Natomiast pomyślałem sobie, że przecież nie ma w naszym życiu prawnym i społecznym takiej platformy, która pozwalałaby nam te ustawy albo jakoś tak filtrować, które są spoko, które są niespoko, a jest na pewno mnóstwo entuzjastów, którzy chętnie by to czytali i oceniali. Wydaje mi się, że jest. Dużo ludzi dyskutuje na temat polityki zażarcie, więc sądzę, że równie zażarcie...
Polityki czy prawa?
Polityki prawa. No, nieważne, ale tak jak masz Wikipedię i skomplikowane artykuły o biologii, czymś tam, czyś tam, są ludzie, którzy zajmują się tym rzeczywiście, żeby te treści wrzucać do internetu, robią to za darmo albo za nieduże pieniądze. Są ludzie, którzy redagują te treści, jakby też, wiesz, jest taka aktywizacja społeczna. I że ciekaw jestem, co by się stało, gdyby był jakiś taki wyznacznik takiego społecznego głosu, ta ustawa jest fajna na 80%, albo tu są elementy, z którymi na przykład ludzie mają problemy, albo jakieś komentarze, i zderzać to z tym, co się dzieje w Sejmie na przykład. To nie brzmi jak super skomplikowana sprawa, a byłoby to jakieś narzędzie w ogóle do badania tego, jak rzeczywiście, bo tak, że ogólnie politycznie ktoś się nie zgadza, no to łatwo powiedzieć, ale z czym konkretnie w przypadku danego człowieka ty się nie zgadzasz, albo w danej opinii. To było ciekawe.
Myślę, to byłoby ciekawe, gdyby... Tylko nie wiem, na ile realne jest ocenianie ustaw. Powiedziałabym implikacji tych ustaw, czyli to, co z nich wynika i jakichś paradoksów, które z nich wynikają. To znaczy, że jeżeli w związku z nową ustawą, na przykład, nie wiem, cofnięte, przestają obowiązywać reguły rodzić po ludzku w szpitalach, tak, to ja to oceniam bardzo nisko. Ale czy ja samą ustawę oceniam bardzo nisko? Nie wiem, bo czy ja tą ustawę kiedykolwiek przeczytam? Prawdopodobnie nie, bo ona zawiera oprócz tej jednej implikacji jeszcze milion innych implikacji. Więc może to by było ciekawe, gdyby... Czy tym się zajmują dziennikarze?
Dziennikarze...
Żeby jest... takie implikacje śledzić i piętnować i dyskutować?
W sensie są jakieś platformy, które oceniają takie relacje między politykami, to co powiedzieli, wrzucają gdzieś tam, tak żebyś miała przejrzystą informacje na temat tego, kto kandyduje na jakieś ważne stanowisko, nie? Akurat tweety to jest mistrzostwo, a zresztą wykorzystuje się to przeciwko ludziom obecnie, że się wyszukuje ich tweety sprzed x lat. Ja spojrzałem na swoje jakby statusy facebookowe sprzed 8 lat, no i robi mi się głupio trochę, jak to widzę. Mam nadzieję, że każdemu robi się trochę głupio, jak czyta swoje wpisy na Facebooku sprzed 8 lat.
O Boże, najbardziej to jest mi głupio, jak widzę, jaką muzykę wrzucałam.
No ale to jest, powiedzmy, no, muzyka jest... Nie odpowiadasz aż tak za muzykę, jak odpowiadasz za to, co sama napisałaś.
Natomiast cię, bezguście.
Natomiast jest coś ciekawego w tym, żeby zbierać informacje od ludzi takie jakościowe na temat tego, co sądzą o właśnie, nie wiem, ustawach, albo o prawie, albo o tym, co zadziało się w Sejmie i tak dalej, i zderzać to z tym, jaka jest wizja polityków. Bo to nam zaczyna budować jakąś taką dyskusję, chociaż ona nie zachodzi nigdzie, ale zaczyna być widać tą dyskusję. I pewnie powstałaby z tego straszna gówno burza, znając życie. Ale może właśnie bazując na takich podstawowych informacjach nie byłoby już takich problemów przekonań. Tylko raczej chodziłoby o te dane. No.
Widzę, że robisz silne założenie, że ludzie myślą racjonalnie i analizują treści racjonalnie. Jestem bardzo ciekawa, jak duża byłaby
języka
grupa,
prawniczego? No.
W ogóle jak byłaby duża grupa odbiorców i zainteresowanych tematem. Bardzo inna ciekawa analiza dotycząca jakby kampanii wyborczych, to znaczy sukcesu partii, które miały świetny program wyborczy, znakomicie napisany, poparty raportami, w stosunku do partii, które tak naprawdę w ogóle nie miały na przykład żadnego programu opublikowanego i startowały w wyborach bez programu. Jak myślisz, jaki był wynik? Było co najmniej kilka partii, które nie miały żadnego programu politycznego, startując w ostatnich wyborach. I opierało się, cała wiedza na temat ich programu czy ich planów opierała się tylko na wypowiedziach członków jakby tych partii, tak? Osób kandydujących. czy na wypowiedziach PR-owych, marketingowych i tak dalej, bo ludzie nie czytają raportów, nie czytają programów, nie interesują się tym, jakby mają...
Nie wszyscy.
No, oczywiście, że nie
są
wszyscy.
Są pasjonaci.
Ale patrzymy na statystyki społeczne, tak? W sensie, jeżeli... Jasne, fajnie, że 1% ludzi to przeczyta, czy tam 3% ludzi to przeczyta, ale wniosek komitetów wyborczych jest taki, że jeżeli ja mam poświęcić 50 tysięcy złotych, żeby zapłacić specjalistom, którzy stworzą super profesjonalny program, który będzie logiczny, poparty raportami, który przeczyta 1%,
no to słaba konwersja.
To wolę poświęcić te 50 tysięcy złotych na oplakatowanie miasta z jednym hasłem, które nic ze sobą nie niesie, ale jest chwytliwe. I ludzie to zapamiętają.
No bo wiadomo, że wybory to jest jakby zawody mis piękności, a nie...
I to też jest produkt. I to się odnosi do wszystkich produktów. To nie odnosi się tylko do polityki, ale do... Możesz mieć super
w sensie, że
produkt.
Ludzie nie czytają?
I nie myślą racjonalnie.
Nie myślą racjonalnie.
Jakby łapią myślę, krótkie
czasem myślą
hasła.
Racjonalnie. Jak każesz im wydawać dużo pieniędzy, które mają. Bo jak każesz im wydawać dużo pieniędzy, których nie mają, na przykład weź kredyt na studia.
No tak. No ale tu nam się kłania Kahneman. Nie, jakby no, moglibyśmy przytoczyć całe pułapki myślenia w tym zakresie. To nie jest nic nowego, jakby powiedzmy, że
no,
nauka, wiemy o tym od wielu, wielu lat, że tak jest.
Zgadzam się z tobą, że to jest optymistyczne myślenie, że ludzie będą czytali ustawy i głosowali na nie online. Jakby to się w ogóle nie kłócę. Zastanawiam się po prostu, czy nie dałoby się tego obejść właśnie, stosując jakąś pułapkę, żeby zachęcić ludzi do takiego czynnego udziału w tym, chociaż żeby być na bieżąco z tym, jakie proponowane są zmiany. Bo do nas dochodzą tylko nawet nie same ustawy, nawet nie same zmiany, dochodzą do nas wyniki tych zmian w postaci na przykład, czy wiesz, że płacisz więcej za prąd, bo coś tam o 5,50 miesięcznie. Takie historie dochodzą.
I to zazwyczaj po fakcie, nie?
Po fakcie nie da się z tym już nic zrobić, tylko się wszyscy zdenerwują i tak.
No ciekaw jestem, czy jest jakieś biuro analiz politycznych, biuro analiz prawnych, które to monitoruje i które... Wydawałoby mi się, że tym się zajmują dziennikarze, którzy te projekty ustaw analizują. Są tacy,
może to jest jakaś nisza.
Być może, ale może warto sprawdzić, bo szczerze mówiąc nie wiem, a może ktoś, kto nas słucha, wie, gdzie można znaleźć takie informacje.
Mam nadzieję, że ktoś jeszcze nas słucha. Mam nadzieję, że...
Już umarł z nudów.
Zeszliśmy już tak daleko. Trudno, to będzie nudny odcinek o naszych przemyśleniach ogólnych.
Tak, ale wracając do motywu przewodniego, czyli kultury organizacji versus sensowności wdrażania projektów, to chciałam powiedzieć, że moim postanowieniem noworocznym, nie wiem, czy pamiętasz, było właśnie to, żeby nie wciskać rozwiązań. I musiałam się już 3 razy mocno powstrzymać. Więc to się zdarza częściej, niż by mi się wydawało, ale dzięki temu, że mam moje postanowienia noworoczne powieszone nad biurkiem i na nie zaglądam, to i z każdym projektem sobie sprawdzam checklistę, czy aby nie naruszam któregoś postanowienia.
To nie jest postanowienie, to jest zakazanie noworoczne.
Tak, niech będzie. To udało mi się już powstrzymać 3 frustracje w tym roku.
Najlepiej.
Polecam wszystkim powstrzymywać frustracje.
Joanno, kończmy na dziś, bo ja coś dzisiaj bardzo cię przepraszam, ale chyba ciśnienie w coś.
Ja jestem...
Nie czuję się w najlepszej formie. Tymczasem Joanna, chcesz pożegnać naszych słuchaczy? Naprawdę nie mam energii jakoś na to.
Kacper, go team.
Go team produktowanie. Super. Joanna, wielkie dzięki za udział w tym odcinku. Pamiętaj, że wszystkie inne odcinki można wciąż słuchać na Anchor, Spotify i Apple Podcast i dostępne są one na tych wszystkich platformach dla twoich uszu również. Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu, komentowania, dzielenia się z nami swoimi uwagami. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.